przy telefonie Radia Wnet Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Że tak zacznę, zacząłem trochę tak ogólnospołecznie. A pan jak spędza kwarantannę?
No, w moim przypadku niewiele się tak naprawdę zmieniło. Jako jednostka społeczna nie mam znajomych, więc nieszczególnie doskwiera mi fakt, że nie mogę się teraz z tymi moimi znajomymi, których nie mam, spotykać. I ogólnie siedzę w domu, czytam książki, także naprawdę nie narzekam. Sam byłem poddany kwarantannie przez kilka dni. Bardzo
takiej prawdziwej.
Takiej prawdziwej kwarantannie, tak? Nie mogłem wychodzić zupełnie z domu. No to było odrobinę uciążliwe, dlatego że posiadamy psa, ale udało nam się zorganizować bardzo szybko pomoc. Przy okazji bardzo dziękuję grupie Korona, Pies w Koronie, przepraszam, na Facebooku, która bardzo sprawnie działa i nawet osoby o bardzo skrajnie odmiennych poglądach politycznych od moich zaoferowały pomoc bezinteresowną, także to cieszy i myślę, że to taki pozytywny sygnał na przyszłość.
Nawet prawicowi publicyści potrafią pomagać publicystom lewicowym.
Maciej, no raczej odwrotnie mam wrażenie, ale to już nie pogrążajmy się bardziej, ale tak, była na przykład uczestniczka Czarnego Marszu na spacerze z psem moim, ale ogólnie było bardzo pozytywnie.
Teraz to już naprawdę trudno wychodzić z domu, jeszcze mnie czekają zakupy. Zastanawiam się, czy w moim sklepie osiedlowym już są rękawiczki, już jest limit osób, które mogą wchodzić, bo jeszcze wczoraj wszystko było w miarę normalnie. Dzisiaj ta normalność staje się coraz bardziej nowa, jak to powiedział premier Mateusz Morawiecki, że co nas czeka? Nowa normalność. Pytanie, na ile ona będzie normalna? Na razie czas pandemii, czas społecznej kwarantanny w pełni, ale nie o tym do końca chciałem z panem redaktorem rozmawiać. Pan redaktor specjalizuje się w patrzeniu na politykę Stanów Zjednoczonych. Donald Trump przestał lekceważyć wirusa, teraz to już nie jest cukierkowy coaching, teraz już prezydent USA przygotowuje swoje społeczeństwo na bardzo trudne tygodnie.
No tak, już padły słowa o tym, że przed świętami nie uda się zdusić pandemii, co zresztą jest dosyć oczywiste. Także no, już coraz poważniejsze środki zostają wprowadzane. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych główny, znaczy problem, trzeba na to patrzeć w ten sposób, także że pamiętajmy, że to nie jest państwo unitarne. Wiele kompetencji, które w Polsce należą do rządu centralnego, tam należą do poszczególnych stanów. Dodatkowo mamy służbę zdrowia, która jest w dużej mierze prywatna, co oczywiście ma swoje bardzo duże zalety, bo chociażby poziom opieki pewnie zdrowotnej takiej na co dzień jest wyższy niż w wielu miejscach, gdzie służba zdrowia jest państwowa, więc to nie jest jednoznaczne to, co ja mówię. Natomiast wydaje mi się, taką bym postawił diagnozę, że w przypadku takiego ekstraordynaryjnego wydarzenia, jakim jest pandemia koronawirusa, akurat służba zdrowia taka komercyjna pokazuje swoje ogromne wady. To znaczy dlatego, że jednak przedsiębiorstwa komercyjne nastawione są na działanie, jak to Amerykanie nazywają, streamlining, czy działanie możliwie efektywne, możliwie ergonomiczne, a to powoduje chociażby to, że właśnie nie ma planów na wyjątkowe przypadki, bo przecież chociażby liczba masek, liczba innych sprzętów, które służą do zabezpieczenia w przypadku pandemii, która jest potrzebna na co dzień, jest o wiele mniejsza niż taka liczba masy, która jest potrzebna dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji, więc te szpitale po prostu nie są przygotowane. Dzisiaj w dzienniku Wall Street Journal bardzo obszerny reportaż z Bronxu na temat jednego z takich systemów szpitalnych, to znaczy takiej firmy, która operuje kilkoma szpitalami w Bronxie i rzeczywiście dzieją się tam rzeczy przerażające. Pielęgniarki chociażby mówią o tym, że nie ma materiałów takich podstawowych zabezpieczających, że do wywożenia zwłok używane są, zresztą to pewnie też państwo widzieli w ostatnich dniach, używane są ciężarówki takie, które na co dzień przewożą, no, jak to się mówi, mroźnie, tak? Które na co dzień przewożą mięso czy inne artykuły spożywcze wymagające chłodzenia. I co ciekawe, nawet opisane są tam historie tego typu, że na przykład 14 marca jeszcze pacjent, który przyszedł na ostry dyżur z objawami koronawirusa, przez ponad 4 chyba godziny przebywał razem z innymi pacjentami w poczekalni, korzystał z tych samych urządzeń sanitarnych, więc no, mamy do czynienia naprawdę z dużymi nieprawidłowościami, chociażby dziennikarze Wall Street Journal dotarli do maili, które wysyłają operatorzy tej sieci szpitali do swoich pracowników i chociażby w tych mailach jest napisane, że każdy pracownik dostanie taką maskę N95, czyli to jest ta maska, która no, tak naprawdę w realny sposób zabezpiecza, bo powstrzymuje te drobinki aerozolu, które się rozprzestrzeniają w powietrzu, które mogą być zaraźliwe, że każdy z pracowników dostanie taką maskę 2 razy w tygodniu. No można sobie wyobrazić, jak to jest niewiele. Pracownicy używają różnych, na przykład używają takich czepków, które się zakłada na głowę, używają ich w różnych innych miejscach, ponieważ brakuje rękawiczek i brakuje materiałów ochronnych na stopy takich butów foliowych. Więc no jakby jest w tej chwili wielka improwizacja, jak patrzymy na liczbę przypadków w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim w Nowym Jorku, to rzeczywiście można się przerazić. Administracja Donalda Trumpa zrozumiała chyba, że zapewnianie, że wszystko jest w porządku, na to jest już trochę za późno i w tej chwili zaczynają w komunikatach ludzi odpowiedzialnych za walkę z pandemią w zespole Trumpa pojawiać się informacje o różnych modelach statystycznych, które przewidują, ile może być przypadków śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych i dzisiaj taki no, najbardziej chyba, no, mówiąc szczerze, dosyć łagodny nawet, chociaż to wielu i tak może zszokować ta liczba, bo szacują te modele od 150 tysięcy do 250 tysięcy ofiar śmiertelnych w USA w związku z koronawirusem.
A to i tak, jak rozumiem, jest scenariusz optymistyczny. O tym mówił prezydent Donald Trump, że jeżeli wszyscy się dobrze postaramy, zrobimy good job, jak to mówi prezydent USA, to uda nam się ograniczyć liczbę osób zmarłych na koronawirusa właśnie do 200 tysięcy.
No tak, tylko to trzeba pamiętać też, że rzeczywiście, że w Stanach bardzo długo jednak ten tak zwany zasady, które dzisiaj w Polsce są wprowadzone tak restrykcyjnie, ale które my w dużej mierze mamy od dłuższego czasu, one w dużej mierze były wprowadzane na zasadzie zaleceń, to znaczy, że starajmy się nie opuszczać domostw i tak dalej, i tak dalej. No jak sobie wyobrazimy, jak ktokolwiek, przepraszam, że taki jestem, snobistycznie się pochwalę, że miałem okazję być w Nowym Jorku, ale to nie ma znaczenia, bo każdy z nas Nowy Jork widział w telewizji. I mniej więcej na żywo wygląda tak samo, ale no wiadomo, jakie to jest miasto, o jakim zagęszczeniu, o jakiej, nie wiem jak to nazwać, ale takim...
Ale też swobodzie takim, bycia.
Swobodzie bycia, ale też ile osób w jednym miejscu potrafi być w ciągu dosłownie bardzo krótkiego czasu. Setki tysięcy ludzi pewnie chociażby w takim Grand Central Station czy w innych miejscach w centrum Nowego Jorku się przetacza w ciągu dosłownie godzin. Więc jakby nie ma się co dziwić, bo też widziałem w internecie niektórzy tutaj mędrcy od epidemii, którzy twierdzą, że to wszystko jest jakiś spisek, mówią, że dlaczego w tyle jest przypadków w Nowym Jorku, a gdzie indziej jest mniej. Po pierwsze, już inne miasta, chociażby Detroit w stanie Michigan, też stają się takimi ogniskami zapalnymi. A w Nowym Jorku rzeczywiście to się wszystko zaczęło, no i pamiętajmy, że zgodnie z taką teorią statystyczną mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że im więcej jest po prostu przypadków, to one szybciej wykładniczo rosną. To jest bardzo prosta zasada. No i niestety Nowy Jork też ma taki charakter właśnie, bo dużo osób korzysta z komunikacji publicznej, szczególnie z metra. No i tak to wygląda. Bardzo dobrze sobie radzi gubernator stanu Nowy Jork, Cuomo, w tej chwili jest chwalony, mimo tego, że jest demokratą, jest chwalony chociażby przez Steve'a Bannona, który prowadzi taki od dawna już tak naprawdę od stycznia specjalny podcast codzienny War Room Pandemic. Natomiast no ja tak mówię, trudno jest te działania skoordynować w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili mamy patrzę na aktualną statystykę, 188 tysięcy przypadków, czyli no, dużo więcej niż, to jest właściwie podwojenie nawet tej liczby, która była w prowincji Hubei i w Wuhan, chociaż oczywiście tutaj w przypadku Chin musimy mówić o przypadkach zaraportowanych, bo pewnie ich było znacznie więcej.
To jeszcze jeden temat bym poruszył, bo mnie frapuje i interesuje właśnie, jak działa prywatna de facto służba zdrowia USA w czasach pandemii, na ile jest to lekcja, którą można by w Polsce czy naszego kraju wyciągnąć, bo przecież były takie pomysły, żeby ta służba była efektywna, to musi być prywatna. Taką debatę toczymy od lat, jak ta prywatna służba zdrowia sobie radzi w USA w tej chwili.
No już mówiłem o tym odrobinę. Wygląda na to, że...
Ale poproszę o więcej.
Wygląda na to, że jak my mamy w ogóle, jakby moim zdaniem, taką lekcję z globalizacji, znaczy zasada działania biznesu w dobie globalizacji jest taka, że wszystkie dziedziny gospodarki działają na zasadzie dostaw, jak to się mówi po angielsku, just in time, czyli dostaw, które są w ostatnim momencie możliwym, trafiają do producenta, na przykład półprodukty czy zaopatrzenie, które jest potrzebne. I niestety służba zdrowia prywatna działa na podobnej zasadzie, to znaczy leki zamawia się w ostatniej chwili, kiedy przychodzi pacjent, no bo posiadanie chociażby dużego arsenału takich leków jest po prostu kosztowne, trzeba je składać. Trzeba, gdy one ulegają przeterminowaniu. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych mamy ten dziwny trochę system, że mamy tą prywatną służbę zdrowia, ale mamy też takie ogólnofederalne organizacje, takie jak CDC, czyli Centrum Zapobiegania Rozprzestrzeniania się Chorobom, które no chociażby są federalne zasoby leków, natomiast problem polega potem na tym, że ponieważ ta służba zdrowia jest różnie skonstruowana, różne są systemy, nie wszyscy mają takie same ubezpieczenie, które odpowiada za finansowanie tej opieki lekarskiej, to potem mamy problem na przykład, że mimo tego, że jakiś lek jest dostępny, tak jak Amerykanie robili duże zapasy takiego leku Tamiflu, to jest lek antywirusowy, którego chociaż nie wiadomo, czy on tak naprawdę działa przeciwko koronawirusowi, ale jako przykład można to podać, znaczy, że te federalne zasoby, potem jest problem w jakiś sposób je rozprowadzić po tych szpitalach. Nie wszystkie szpitale mają takie same systemy i tak dalej. Plus system zarządzania, chociażby w tym reportażu, o którym mówiłem, pielęgniarkom powiedziano, że jeżeli ktoś się nie podoba, że nie ma aparatów ochronnych, może po prostu zrezygnować z pracy i to jest wolny rynek. Ja nie stawiałbym jeszcze takiej tezy, że to jest ostateczny upadek systemu prywatnej służby zdrowia, bo pamiętajmy, że mimo wszystko ten system prywatnej służby zdrowia i prywatnego finansowania wielu aspektów, no chociażby jest najbardziej innowacyjnym systemem służby zdrowia na świecie i my, i w ogóle Europa chociażby korzysta z wielu innowacji medycznych, które są w Stanach, natomiast chyba pandemia jest lekcją generalnie na to, że czasem bezpieczeństwo może być ważniejsze niż, dużo ważniejsze niż zyski, bo właśnie dzisiaj wszyscy się przekonują, że szpitale po prostu nie są gotowe, nie na dodatkowych 10 tysięcy łóżek na przykład na intensywnej terapii, ale dosłownie nie są gotowe na dodatkowe 50 dodatkowych łóżek na intensywnej terapii. To wszystko działa na progu efektywności, ale co za tym idzie, w momencie, kiedy pojawia się nagle na przykład 100 pacjentów, których trzeba intubować, których trzeba podłączyć pod maszynę, która podaje żywność, okazuje się, że po prostu tego sprzętu nie ma lekarzy, nie ma i wszystkiego brakuje, chociaż jakby, żeby znowu być odrobinę sprawiedliwym, to trzeba pamiętać, że włoski system chociażby służby zdrowia czy francuski, one nie działają jakoś rewelacyjnie lepiej. No ale mówię, dla Stanów są chyba specyficzne te problemy, które związane są z
rozprzestrzenianiem się.
Z rozproszonym systemem służby zdrowia i systemem służby zdrowia, który jest oparty jednak na działaniu nastawionym na zysk.
No to jeszcze ostatnie pytanie, żeby skonkludować naszą rozmowę. No, jeżeli ktoś tylko bardzo, bardzo pobieżnie śledził debatę w prawyborach tegorocznych w Partii Demokratycznej, no to od razu zauważył, że głównym tematem debat i osią sporów w Partii Demokratycznej jest właśnie Obamacare i ukształtowanie publicznej służby służby zdrowia z tą prywatną, jak teraz ta pandemia na tą debatę wpłynie, to jest już jakiś bezpośredni impact, czy przełożenie pandemii na refleksję w partii demokratycznej, w partii republikańskiej co do przyszłego kształtu służby zdrowia, czy jeszcze takich pomysłów, takich planów nie ma?
Że ja takich dyskusji jeszcze nie widziałem. Główna, jeżeli chodzi o główne, główny temat, to jest taki, że Joe Biden jest bardzo stary i jest w grupie ryzyka. Zresztą
jakby jak Bernie Sanders był znowu młodszy.
Bernie Sanders też, ale były przebąknięcia, może tak powiem, o tym, że właśnie gubernator Cuomo mógłby być o wiele lepszym kandydatem mogącym, bo rzeczywiście on doskonale, jako jeden z pierwszych takich mężów stanu czy osób publicznych, zdecydowanie i bez owijania w bawełnę mówił o koronawirusie i też wprowadził, no wydaje się, dosyć szybko to, co mógł, takie obostrzenia, które mógł wprowadzić. A jeżeli chodzi o to, no wiadomo, że Biden jest zwolennikiem dziedzictwa Obamy, czyli tego systemu, który jest w tej chwili tak naprawdę. Natomiast nacjonalizację służby zdrowia, tak już mówiąc bez ogródek, chciałby wprowadzić Bernie Sanders, chociaż to też nie jest łatwe, bo pamiętajmy, że nawet ten system publicznego ubezpieczenia to nie jest system publicznej służby zdrowia, znaczy szpitale są ciągle prywatne, a jedynie państwo finansuje ubezpieczenie osób, które z nich korzystają, więc przejście w Stanach Zjednoczonych od systemu tego, który jest w tej chwili, do takiego systemu, który my znamy, czyli że jest jakiś centralny, federalna agenda, która zarządza wszystkimi szpitalami, to by była ogromna rewolucja i ja myślę, że na razie Amerykanie przede wszystkim walczą z tym, co jest tu i teraz, czyli z epidemią koronawirusa i chcą jak najszybciej ją po prostu zdusić.
A to prawda, że jedna z pierwszych osób zakażonych w USA koronawirusem, która była hospitalizowana, dostała rachunek za hospitalizację w wysokości $33,000, bo była nieubezpieczona, czy to fake news?
Nie słyszałem o tym, mówiąc szczerze, więc nie potwierdzam.
Jeżeli pan redaktor nie słyszał, to pewnie to nieprawda, chociaż taka informacja w polskim internecie robiła furorę. Ja ją do państwa sprawdzę, bo to też byłby przyczynek do dyskusji o tym, jak kształtować współcześnie służbę zdrowia. Maciej Korzuszek, dziennikarz tygodni Gesta Polska, był gościem Radia Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Mamy godzinę, jak już powiedziałem, 10:40 w Warszawie. Chłodno, ale słonecznie.